Pamiętacie ostatnie nauczanie, które zaczęliśmy od rozmowy z Nikodemem z Ewangelii Jana i całe nauczanie było w kierunku takim, żebyśmy byli świadomi tego, że Pan Bóg nas powołał do tego, żebyśmy świadczyli o Nim na tej ziemi. Tak jak Jezus Chrystus przyszedł jako świadek z nieba i głosił Słowo Boże i dlatego w rozmowie z Nikodemem mówił w liczbie mnogiej, że co wiemy, to mówimy. Ja może przeczytam to. Mówił, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, cośmy widzieli. I mówi to w liczbie mnogiej. Czyli on mówi i mówi Bóg, mówi Duch Święty. W Duchu Świętym jest obecny Ojciec. I on wypowiada te słowa w liczbie mnogiej, że on coś wie. I on to, co wie, on mówi. Nie tylko on, ale Duch Święty, który z nim jest, albo Ojciec inaczej. Jest w kompletnej jedności, dlatego on wypowiada w liczbie mnogiej. I to jest dla nas wskazówka, że tak jak Bóg posłał Syna swego na ziemię, Ojciec, z posłannictwem, tak samo my, w ten sam sposób, my dzisiaj jesteśmy posłani, dokładnie w ten sam sposób. Czyli Ojciec posyła Syna, a Syn posyła nas. To jest takie samo posłannictwo. Dlatego Jezus powiedział, tak jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. I teraz jest podobna sytuacja. Jezus miał Ducha Świętego i kiedy On mówił, On wiedział, że On nie mówi od siebie. On wiedział, że On mówi od Ojca. On wiedział, że mówi od Ojca. Podobnie jest z nami. Kiedy wzrośniemy w pełni, będziemy mówić od Ojca. To już nie będziemy my mówić, ale będziemy mówić od Ojca. Oczywiście w procesie wzrostu bywają różne momenty. Nie zawsze jest tak, jak byśmy chcieli, jakby Bóg chciał. Właśnie, żebyśmy świadczyli tylko od Boga. Nie zawsze tak jest, ponieważ wzrastamy. Wzrastamy i Bóg wie oczywiście o tym, że my wzrastamy, dlatego jesteśmy nazwani uczniami. My się uczymy. Ale uczniowie mogą się stać jak mistrz, jak pan, jak nauczyciel ich. Dlatego Jezus mówił, bądźcie doskonali, jak Ojciec mój jest doskonały w niebie. Albo naśladujcie mnie. To znaczy, że mamy chodzić w tej bliskości z Bogiem tak jak On. Przyglądać Mu się i naśladować dokładnie Jego chodzenie z Bogiem. Dlatego Pan Jezus jest dla nas wzorem człowieka doskonałego. I od Niego bierzemy przykład, jak chodzić z Bogiem, jak naśladować głos Ducha Świętego, jak i z Duchem Świętym. Tak jak Jezus chodził z Duchem Świętym, tak my mamy chodzić z Duchem Świętym. I na ostatnim nauczaniu właśnie wskazywałem, jak gdyby, że w procesie wzrostu może się zdarzać, że inny głos się próbuje wedrzeć klinem między nas, którzy świadczymy, i Ducha Świętego, który świadczy w łączności z nami. To nie jest głos od Boga. To jest zły głos, pochodzący od złego. I tak jak mówiliśmy na ostatnim nauczaniu, może to być głos z powietrza albo przez ludzi. Jakkolwiek jest to głos złego ducha, który próbuje wprawić nas, sprawić, żebyśmy byli rozdzieleni między Bogiem, czy oddzieleni od Boga i od nas samych. On próbuje wejść w środek i sprawić to rozdzielenie. Po to jest jeden, jedyny cel. Żebyś nie mówił od Boga więcej. Czyli On chce być bliżej ciebie i chce wprowadzić zamieszanie w twoim umyśle, w twoim sercu, żebyś nie wierzył w prawdę. Do tej pory wierzyłeś duchowi, a teraz coś się dzieje, że nie. W takim stanie często czujemy, jakby z nas powietrze uszło. Jakby sił nam brakuje. Jest zamieszanie. Jest zakłopotanie. To nie jest stan absolutnie Boga, bo Bóg, kiedy jest, jest siła, jest pewność, jest śmiałość, jest ufność, jest pokój, jest miłość, wiem, że jestem kochany, akceptowany, jest wszystko w porządku. Wtedy wiem, że właśnie mam tą łączność. Wtedy wiem, że jestem podłączony. Ale w momencie, kiedy zaczynam właśnie mieć ten zły stan, takie samopoczucie, to właśnie sprawia, że wiem, że zostałem zaatakowany. To jest dla mnie znak. Wiem, zostałem zaatakowany. I każdy z nas miał takie stany. Każdy z nas może jeszcze mieć, tak, te stany, bo to jest proces wzrostu. My się uczymy. Jesteśmy uczniami. I nie ma potępienia za to, że takie stany są. Tylko musimy być świadomi tego, że one mogą być. I dlatego o tym mówimy. Musimy być świadomi, że takie stany mogą być. Pokażę jeden fragment, pójdziemy troszeczkę dalej, troszeczkę rozwijając ten temat, jak sobie poradzić z tymi atakami, bo to są ataki. Zły nie chce, żebyśmy byli blisko z Bogiem. I on musi wejść między nas. Dlaczego? Dlatego, że wtedy nie jesteśmy zdolni do czynienia woli Boga. Dlatego to połączenie, o którym Jezus mówił, że tak się dzieje każdym, kto się narodził z Boga, czyli jak? Wiemy, co mówimy i tak dalej. W liczbie mnogiej. Idziesz z Duchem Świętym. Tego zły nie chce, bo to jest niebezpieczne dla Królestwa Ciemności. Dlatego, bo jeśli ty będziesz chodził z Bogiem, to się zacznie przez ciebie moc ujawniać, moc Boga żywego. Twoje słowa ewangelizacji jakiejś osoby będą bardzo silne i bardzo mocne. Będziesz miał wiarę, by uzdrowić tą osobę. Po prostu będziesz wiedział, że masz to zrobić i zrobisz i będzie uzdrowiona. Dlatego, że jesteś z Nim połączony. Nie masz żadnej wątpliwości. Kiedy chodzimy z Bogiem w tym połączeniu, nie musimy myśleć, czy mam wiarę, czy jej nie mam. Po prostu się działa. I rzeczy się dzieją i ty wiesz, że była wiara, tyle. To jest miejsce połączenia takie, że jest pełna ufność do Boga. I w to połączenie zły uderza. Właśnie w to połączenie. On nie chce, żebyśmy chodzili w tym pokoju, w poczuciu miłości, w radości, w pewności, w mocy, w takiej trzeźwości, w takim trzeźwym myśleniu, w Słowie Boga. On nie chce. Dlatego on się temu sprzeciwia. Ja pokażę z trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej strategię, którą właśnie zły tutaj wprowadza. Zobaczmy. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju jest tu mowa już po stworzeniu Adama i Ewy, ziemi i tak dalej, jest mowa o wężu. Że wąż był bardziej przebiegły, pierwszy werset, 3:1. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Posłuchajcie, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? I wiedzcie, że to jest klasyk. To się dzieje w każdych okolicznościach. To jest jego największa broń, szatana. Tak jak tu zaczyna się jego pierwsze kuszenie. Tak cały czas on próbuje wejść pomiędzy nas a Boga. On zawsze próbuje wprawić nas w powątpiewanie co do tego, co Bóg do nas mówił albo mówi. To jest klasyk. Tak on zawsze zaczyna. Bo tylko, słuchajcie, kiedy on nas odsunie od Boga, czyli mówiąc krótko, będzie jego prawda bliżej nas niż Boga. Jego prawda, czyli jego fałsz, kłamstwo. Jeżeli on się zbliży do nas, rozdzieli nas od Boga, to już nie słyszysz Boga, słyszysz go. I to jest moment, kiedy zaczynamy upadać. To jest moment, kiedy zaczynamy upadać. I to się nazywa zwątpieniem. Zobaczcie. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział... Patrzcie, on uderza w Słowo Boże. Zwróćcie uwagę. On nie mówi coś poza Słowem Bożym. On uderza w Słowo Boże. I ludzie wierzący, wszyscy jesteśmy atakowani, żeby zwątpić w Słowo Boże. Dlaczego? Ponieważ ty jesteś z Boga zrodzony. Ty jesteś dzieckiem Boga. Ty chcesz słuchać Boga. Więc diabeł doskonale wie. On cię z światem nie ściągnie. On musi ciebie uderzyć przez Słowo Boże. On musi sprawić, żebyś zwątpił, że to jest Bóg. Ty musisz zwątpić, że do ciebie Bóg mówił. Dlatego jest napisane, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Bóg powiedział. Bardzo religijny diabeł, tak? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Po co masz myśleć? I teraz się zastanówmy. Po co my mamy kwestionować, co mi Bóg mówi? Po co ja mam dwa razy myśleć, czy aby na pewno tak jest? No Bóg powiedział, no to wiem, nie? Ale zwróćcie uwagę, on używa jeszcze raz. Zastanów się lepiej, jeszcze raz spójrz na to. Czy rzeczywiście i czy on kłamie tu? Nie, w tym miejscu nie. Widzicie? To jest jak kanapka, którą w środek wkładasz truciznę, ale z zewnątrz wygląda ładnie. I połykasz ją, nie wiedząc, że w środku jest trucizna. I tak właśnie Adam i Ewa się dali złapać. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owocu ze wszystkich drzew tego rodu? Nie ma żadnego błędu. Tak? Niewiasta odpowiedziała wężowi. Widzicie? Zamiast krótko działać, tak jest, punkt, to ona mówi tak. Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Czyli odpowiedziała zgodnie ze Słowem Bożym. Do tej pory, jak gdyby nikt nie zgrzeszył, tak? Ale ona weszła w dialog z diabłem. Czyli na myśl, czy aby na pewno, zaczynam z tą myślą dyskutować. No tak. I teraz patrzcie, co dalej. 4. Wtedy rzekł wąż do niewiasty. I teraz jest atak. Wprost. Kiedy już jest, czy aby na pewno, to teraz. Na pewno nie. Najpierw musisz myśleć o czymś, rozważać. Czy aby na pewno tak jest? A wtedy nie, tak nie jest. Najpierw musi ci wskazać, czym ma się zająć w głowie, a potem bums, atak. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie. To jest kłamstwo. Teraz już jest bezpośredni atak. Odwrócenie prawdy. Ale najpierw musiałeś zacząć się zastanawiać nad tym, czy aby na pewno tak jest. A wtedy bums, atak bezpośredni. Odwrócenie. Diabeł działa w świecie i wszędzie wśród chrześcijan, odwracając prawdę w kłamstwo. Wygląda jak prawda, ale jest kłamstwem. Dlaczego wygląda jak prawda? Właśnie, bo on wkłada truciznę w kanapkę. On bierze Słowo Boże, posługuje się Słowem i próbuje powiedzieć, że to jest prawda. Najpierw myśl o tym intensywnie, a w momencie, z reguły to są jakieś miejsca, jak gdyby naszych poszukiwań albo jakieś miejsca naszego umocnienia w wierze, i on to wyciąga i daje nam do obróbki i próbuje zmienić, uderzając. Na pewno nie umrzecie. A teraz posłuchajcie, lepsze dalej jest to. Ale wie Bóg. Diabeł mówi nam, jak Bóg to myśli. Najpierw jest kłamstwo, a teraz powie ci, jak prawda wygląda. Co Bóg chce ci przez to powiedzieć. Czyli zobacz, jak się rozwija. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Zobaczcie. Ostatni werset, ten piąty. Wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Półprawda. Bo rzeczywiście będą musieli poznawać rzeczywistość przez poznawanie dobra i zła. Bo jest to drzewo poznania dobra i zła. Ale było kłamstwem, na pewno nie umrzecie. Widzicie, w środek wsadzone kłamstwo, ta trucizna. I tak diabeł działa. Dlatego musimy być bardzo ostrożni, mocno przylgnąć do Boga, być świadomym tego, że diabeł może nam chcieć wykręcać prawdy, które już dawno mamy w naszych sercach. Tak? Tak więc tu jest ewidentne kłamstwo. I teraz patrzcie, błędem niewiasty było to, kiedy usłyszała to, tą wypowiedź, na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, teraz on tłumaczy, wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. I teraz ona powinna zareagować. Kłamstwo! Tak nie jest. Nieprawda. Precz, szatanie. Tyle. Sprawa byłaby załatwiona. A ona dalej. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia. Czyli chwytamy przynętę. I w tym momencie zaczynamy za nią podążać. Już przynęta została chwycona. Nam się podobają te owoce, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. I zobaczcie, już zapomniała, na pewno umrzecie. Przed chwilą mówiła, tak Bóg powiedział, na pewno umrzemy. Nie dotykaj nic tego, nie bierz nic z drzewa. Sama to powiedziała, a za chwilę mówi, wow, dobre są do zdobycia wiedzy. Widzicie? Zupełnie wykręcona została ta osoba. I widzi zupełnie inaczej, czyli kłamstwo stało się prawdą. To jest działanie złego. Więc najpierw, diabeł, ty wiesz, jaka jest prawda. A Ewa wiedziała. Ona zacytowała Słowa Boże. Ale problemem było to, później, kiedy został atak przeprowadzony, nie zauważyła, że diabeł kłamie wprost. Mówi, tak nie jest, jak Bóg mówi. Tylko pokazuje jakby inną drogę do zdobycia, do bycia, jak Bóg. A Bóg chciał ich, Adama i Ewę, doprowadzić do poznania, do stania się dojrzałym synem Boga. Ale nie na skróty. Oni mieli być synami, córką i synem Boga. Byli, ale dojrzałymi mieli być. Którzy nie dotykają zła, którzy znają dobro i zło, ale tak bez grzechu. Tylko posłuszeństwo. Mieli wierzyć Bogu, że dojdą do miejsca bycia jak Bóg. Mieli wierzyć. Ale diabeł dał ofertę na skróty. Zjedzcie tylko, a już będziecie jak on. Sam diabeł chciał być jak on i wskazywał tą drogę Adamowi i Ewie. To będzie szybkie, zjedz tylko. Bo dlaczego? Bo Bóg ma, tak naprawdę on ma podstępny jest. On was oszukuje. Bo gdybyście zjęli ten owoc, to byście już byli jak on, a wam nie chce dać. Bo przecież wam mówi, że wy macie być jak Bóg. Uczy was, chodzi z wami, się spotyka codziennie w porze powiewu wiatru. Chodzi z wami, rozmawia. A przecież możecie mieć szybko. I często my jesteśmy kuszani za szybko. My budujemy dom, wiecie, my chcemy za szybko zbudować. To też jest problem nasz chrześcijański. My musimy dać Bogu się budować, żeby przybrać te prawdy Boże, mocno je ugruntowywać w sobie i wiedzieć, że tak jest. I nie puszczać. Nie dawać się zwodzić. Zwróćmy uwagę teraz na inną walkę duchową. W Mateusza 4 rozdziale. I to teraz jest znany fragment kuszenia Pana Jezusa na pustyni. Ale bardzo warte tutaj właśnie to pokazać. Kiedy to 4 rozdział? Ja może zacznę trochę wcześniej. Od 3 rozdziału, wersetu 16. Pan Jezus przyszedł do chrztu, do Jana Chrzciciela. I zobaczcie, co się dzieje. Jezus został ochrzczony i od wersetu 16, 3 rozdziału będziemy czytać. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, wstępującego jak gołąbicę i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. W grece to znaczy, to w którym mam upodobanie, mniej więcej tak. W którym mam złożone dobre zamiary, myśli i postanowienia. To mam upodobanie. A więc to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I teraz patrzcie, zaczyna się. 4 rozdział, 1 werset. Wtedy Jezus został wyprowadzony przez Ducha na pustynię, aby zostać doświadczanym przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił do niego kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, ten jest mój Syn umiłowany. I teraz zobaczcie, i tak jest z nami. Otrzymujesz prawdy Boga. Bóg cię prowadzi w życiu. Krok za krokiem, ledwo coś chwycisz, już diabeł chce ci wyrwać. Bo żebyś za mocny nie był. Dlatego twoja walka wzmaga się teraz, możesz doświadczać tego, ale chcę cię zachęcić, Bóg cię zachęca dzisiaj. Nas wszystkich. Nie rezygnuj. Walcz, a zwyciężysz. Walcz, a zwyciężysz. Diabeł będzie próbował cię powstrzymać, będzie próbował prawdy, które poznajesz i które są twoje, ty już wiesz o tym. On będzie próbował ci je wyrwać i powiedzieć: na pewno tak jest? Czy aby na pewno? Czy rzeczywiście Bóg powiedział do ciebie? I wtedy się zastanawiasz, może to jednak był człowiek, może to nie Duch Święty jednak. No wtedy tak mi się wydawało, ale no teraz nie jestem pewny. Widzicie? Rozumiecie to? Pamiętaj, co tobie się działo wtedy. Pamiętaj. I to dobrze zapamiętaj. Zapisz sobie, ja często mówię, niektórym już mówiłem, zapisuj, co ci Bóg mówi. Dlaczego? Bo później przyjdzie atak i będziesz się w stanie właśnie takim zastanawiał, aby Bóg do mnie na pewno mówił? Dlatego tu macie następną rzecz i to jest klasyk ponownie. Więc przed chwilą Jezus otrzymuje ewidentnie słowo od Boga, nie tylko on zresztą, ludzie tam też, którzy byli. I ty jesteś mój Syn umiłowany, tak? Ten jest mój syn umiłowany, którym mam upodobanie. A tutaj już jest. 4 rozdział, 3 werset. Pierwsze kuszenie. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem i on uderza w twoją słabość ciała. Pamiętamy z listu Jakuba, jak mówiliśmy o duchowości i cielesności, że Bóg nie doświadcza, to ciało, widzicie, wystawia nas na pokusę i nęci doświadczania. Doświadcza nas ciało, nasze własne. I tu jest podobnie. Ciało spowodowało głód, a głód może sprawić, że zgrzeszymy. W przypadku tu Jezusa, tak? Dlaczego? Bo diabeł widzi, o, jest głód, dziach, już jest przy nim. I już próbuje tą słabość ciała, czujesz się na przykład w danym dniu nie najlepiej, z jakiegoś tam powodu, no nie wiem, krótko spałeś przykładowo i czujesz się taki mało duchowy, nazwijmy. Ale jesteś w duchu, bo Pan jest w tobie. Tylko ty się czujesz, bo ciało ci daje odczucie, że może kawę wypij, może to, bo taki jakiś zaspany i tak dalej. Jakby rozrażniony może nawet i nie wiesz, co się dzieje tak do końca. To jest moment, w którym diabeł może przystąpić. Ponieważ ciało nie reaguje, jakby się chciało, w takim komfortowym miejscu nie jesteś. Na zasadzie silny, mocny, żwawy, wstajesz, podskakujesz, śpiewasz pieśni na chwałę Pana, tylko po prostu wstajesz z ogromem ciężkości jakiejś, tak? I w tym momencie może nastąpić atak. Musimy mieć świadomość, że kiedy nasze ciało jest słabe, może nastąpić atak. O tym nauczaliśmy, o duchowości cielesności. Diabeł właśnie w tych momentach uderza najbardziej. On czeka, aż będziesz słabszy w ciele, słabszy w duszy. I wtedy on zaatakuje, tak? I o to nie musimy prosić, bo on to robi. Tak? Ale z drugiej strony musimy o tym wiedzieć, żeby się temu przeciwstawić. I zobaczcie. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł. I to jest zupełnie inna reakcja, jak zobaczymy zresztą kontynuację tego pobytu Jezusa na pustyni, że zobaczcie, jest inaczej jak Adam i Ewa. Jak kuszenie Ewy przed chwilą, które żeśmy mieli. Jezus odpowiada tak. 4 werset. Napisane jest. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Każdym słowem. Czy Jezus nie mógł zrobić kamieni chlebem? Mógł, bo był Synem Bożym. Ale nie mógł. To jest paradoks, ponieważ był posłuszny Ojcu. Dokładnie tak. Nie będzie robił nic na rozkaz szatana. Dokładnie tak. On nie pozwoli, że kiedy on wie, że jest z Ojcem, nie pozwoli jakiemuś klinowi wejść między Ojca a Jego. On miał być na pustyni tak długo, jak Duch go będzie trzymał na pustyni, ma być. Bez względu na to, co się dzieje. Bez względu na głosy, które przychodzą, on się trzyma tego dokładnie. Bóg mu powiedział, idź na pustynię. Poszedł na pustynię i będzie na pustyni tak długo i będzie pościł tak długo, bo w post go wprowadził Duch Boga. Jak go nie zwalnia z postu tak długo, on nie robi nic. Chociaż miał moc, by uczynić kamień również chlebem. Pełne posłuszeństwo. Kluczem jest posłuszeństwo. Widzicie? Nie samym chlebem człowiek żyje, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I zobaczcie, tu jest koniec historii pierwszego kuszenia. Natomiast Ewa dalej szła, mimo że odpowiedziała prawidłowo, nie, my nie mamy jeść z tego drzewa, i tak dalej, powiedziała diabłu, to diabeł zaczął do niej dalej prowadzić dialog, a ona zaczęła z nim prowadzić dialog. To jest ta różnica. Nie ma dialogu z diabłem. Jeżeli wiesz, jaka jest prawda, zacytuj tą prawdę i drugi raz, i trzeci, i nie dyskutuj. A szatanowi każ się wynosić. I dalej, czytamy dalej, piąty werset. Wtedy wziął go diabeł, widzicie, nie kończy, tak, zły. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego. Postawił go na narożniku świątyni i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym. Jeśli jesteś Synem Bożym. Teraz, kochani, my wszyscy jesteśmy synami, córkami Boga. My możemy te same czynić rzeczy, co Jezus i większe, bo On poszedł do Ojca. I wiem, że my w tym momencie mówimy, o my? Może się pojawi coś takiego. Tak, my. Bo my, kiedy będziemy szli za Bogiem albo z Bogiem, będziemy świadomi Jego obecności, nie puścimy innego głosu, to Bóg, który będzie nas prowadził, doprowadzi nas do miejsca posłuszeństwa, jak w Hebrajczykach jest powiedziano, Jezusie nauczył się posłuszeństwa. Jezus. Każdy z nas musi przejść przez różne momenty życia. I jeżeli Bóg zobaczy, że wygrywasz, to wtedy będziesz miał większe zadanie. Dlatego nie lekceważmy tych małych bitew nawet, które macie, bo wiem, że wszyscy je mamy. Każdy. Nie ma nikogo wolnego od tego. Wszyscy przechodzimy mniejsze, większe bitwy. Podobne do tych. Ale problemem nie są bitwy, tylko jak je rozgrywać będziemy. Bo bitwy będą. Dlatego nie będziemy się modlić, Panie, zabierz szatana ode mnie. Bo to jest niebiblijna modlitwa. Po pierwsze, jeżeli już, to szatanie precz, to ja mówię. Jeżeli już. A druga rzecz, to Bóg nie może zabrać go, ponieważ on ma prawo do przebywania na ziemi do czasu. Dlatego to nie jest biblijna w ogóle modlitwa. Tak? I znowu zaczął do niego mówić w wersecie szóstym. Jeśli jesteś Synem Bożym, teraz rzuć się w dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus. I to jest piękne. Ale jest napisane. Ale jest napisane. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Zwróćcie uwagę, na czym polega walka duchowa. Jak ma diabeł Syna Bożego albo córkę Bożą zwieść? No musi wystawić jakiś fragment pisma i mówić, zrób to, albo czaby na pewno. Przekręcić pismo. On będzie używał pisma w nas. Pamiętajcie, bo on wie doskonale, że ty się tak łatwo nie dasz zwieść. I on musi uderzyć w pismo. Tak jak było u Adama i Ewy, tak samo tu z Panem Jezusem było i jest z nami. To jest dokładnie to samo. Zobaczcie. Wyciąga Pismo Święte. A zwycięstwo jak się odbywa? Jeśli trzymasz się pisma, odpowiadasz pismem, ale nie wykręconym, ale objawione słowo, które masz. I śmiało je wypowiadasz, bo wiesz, że to jest prawda. A prawdą zwyciężasz. Diabeł musi odejść. Kiedy ty prawdę wypowiadasz i on widzi, że ty wierzysz w to, to nie może ci nic zrobić. Po prostu nie może ci nic zrobić. Druga potyczka wygrana przez Pana Jezusa. Ale jest napisane, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. I teraz trzecie kuszenie na tej pustyni, od wersetu 8. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Znowu, zobaczcie, diabeł mówi, że da wszystko to, a Jezus wiedział, że on będzie panem nieba i ziemi i wie, że wszystko należy do Ojca i wszystko jest jego dzisiaj, bo on to wszystko stwarzał. On przyszedł do swojej własności. A diabeł próbuje, wiesz, w momencie słabości twojej tobie wmówić, tak, bo widzi, że czujesz się słabo, że może kawę chcesz w tym momencie, może coś tam chcesz i on próbuje ci wcisnąć kłamstwo, że jest inaczej. Że to nie jest twoje, że to jest moje, ja ci coś dam. Jesteśmy napełnieni wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach w Chrystusie Jezusie. Wszystko moje jest twoje. Rzymian 8, wszystko nam podarował. Dziecko moje. W Łukasza, gdzie jest mowa o synu marnotrawnym. Wszystko moje jest twoje. Słuchajcie, diabeł jest oszustem i kłamcą. I my musimy być bardzo świadomi tego i bardzo przylgnąć do Pana Boga, do Jego Słowa. Zobaczcie, jak trzeba znać Pismo, jak trzeba być świadomym tego Słowa Bożego. Że kiedy przychodzi pokusa, to ty nie idziesz na inną myśl, tylko ty używasz tej myśli, która pochodzi od Ducha Świętego, która jest pełna mocy i która jest osadzona na Słowie Pisanym. Ty po prostu wiesz, że to jest prawda. Dlatego diabeł nie mógł wcisnąć się między Ducha Świętego i Jezusa. Nie mógł, próbował. Próbował rozdzielić, żeby on zaczął wierzyć jemu, diabłu. Ale Jezus nie poszedł na to. I pokazał nam tutaj, jak zwyciężamy. Pismem Świętym. Słowem Boga. Tylko ty możesz zwyciężyć. Czyli znajomość Słowa Bożego. Zobaczcie, jest kluczem. Żeby tak bardzo było w nas objawione Pismo, że w momentach, kiedy cokolwiek się dzieje, jakąkolwiek myśl masz, od razu wiesz, jaka jest prawda i mówisz: nie, nie będę rozmyślał o tych rzeczach, bo to nie jest Bóg. Precz, szatanie, w imię Jezusa. Wiem o tym, że nie mam tego robić. To nie jest wolą Bożą. Wolą Bożą jest to i to, uświęcenie i tak dalej. Bycie bez grzechu. Nie wchodzę w to. W imieniu Jezusa. I tak dalej, i tak dalej. Na każdy atak ty wiesz, co masz zrobić. Pokażę jeszcze trzeci przykład. Teraz uczniów z Ewangelii Łukasza. 22 rozdział Łukasza, werset 28. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali w moich próbach. Werset 29. A ja też przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój ojciec. Czyli Jezus się z nimi żegna i mówi: wyście wytrwali w moich doświadczeniach, w moich próbach. Wytrwaliście przy mnie. A więc on mówi: coś już jest za wami. Tak? I dlatego ja też przekazuję wam królestwo. Już mają obietnicę królestwa, ono jest wasze, tak? Jak mnie przekazał je mój ojciec, abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Patrzcie, jak obietnica. I on mówi, wy już to macie. Tak? A patrzcie, co się dzieje w 31 rozdziale, wersecie. I tu jest bum. Szymonie, Szymonie, słuchaj. Oto szatan zaczął domagać się, żeby was przesiać jak pszenicę. Zobaczcie, obietnice wspaniałe. Wyście wytrwali, jest super. Jesteście przy mnie, jest wszystko jak gdyby dobrze. Zielone jest zielone, czerwone, czerwone, białe, białe. Wszystko jest na swoim miejscu. Właściwie to nie ma problemu, tak? Obietnica jest wspaniała. Ha! Już jest niebo, 12 tronów. Będziemy na tych tronach. Halleluja, chwała Bogu, wytrwaliśmy. Następny werset. Szymonie, Szymonie, oto szatan zaczął się domagać. Jeszcze nie koniec, mówiąc inaczej. Jeszcze nie koniec. Póki żyjesz, nie koniec. Zaczął się domagać, żeby was przesiać jak pszenicę. I teraz. Ale ja poprosiłem specjalnie za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. A ty, gdy się nawrócisz, utwierdzaj twoich braci. No bum, no dosłownie bum, po trzykroć bum. On tu już siada na tronie w wizji, tak? A tu on, Jezus mu zapowiada, Szymonie, Szymonie, uważaj, odpadniesz, a później się nie musiał nawrócić, nie? On już siebie tam widzi siedzącego, a Jezus mu przeszkadza w myślach. I on mówi, ty, ale ty zaraz, Szymonie, pójdziesz w dół i będziesz musiał się nawrócić, bo szatan sprawi, że będziesz w bardzo złej kondycji. I teraz patrzcie, a Jezus mówi tak, ale ja specjalnie się za tobą wstawiałem, poprosiłem Ojca. Zobaczcie, Bóg daje, on, Bóg zna zamysły diabła. Bo zresztą bez woli Boga żaden plan diabła nie może się powieść. Jeżeli Bóg nie zezwoli, żeby diabeł działał, nie może działać. Dlatego Bóg wiedział o tym, że będzie atak. I od razu robi kontratak. Były przyczyny, dlaczego mu zezwolone zostało to zrobić. Diabłu. Legalne przyczyny. I teraz, co się dzieje? Wiedząc o tym, Bóg daje informację wstawiennikowi. Jezusowi. Jezus, wiedząc o tej sytuacji, wstawia się już za Piotrem, bo wie, że oni się rozproszą. I on już się prosił za niego i on wie, że on się nawróci, że otrzyma łaskę od Boga. Widzicie ten misterny plan Boga? Dlaczego o tym mówię? Żebyście widzieli nadzieję w każdej sytuacji. Jakakolwiek was sytuacja spotyka, nie dajcie sobie zamknąć drogi do Boga, bo za was się wstawia Chrystus i wstawiają się inni. Pamiętajcie. A więc prosiłem, a ty się nawróć, czyli już jest zapowiedziane upadek i nawrócenie. Jeszcze to nie nastąpiło. On na razie na tronie tam miał wizję. A tutaj Jezus coś mu przeszkadza. Jakimiś dziwnymi rzeczami. Tak fajnie było. I teraz 33. On zaś rzekł. I to jest typowa reakcja każdego z nas, kiedy wzrastamy. Panie, z tobą gotów jestem nawet do więzienia pójść na śmierć. Lecz Jezus odrzekł. Powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. Czyli zobaczcie, podnosi się w nas ta wojowniczość. Ale Panie, my jesteśmy wierzącymi. Panie, no gdzie tam? Ja wiem. Teraz ja już wszystko rozumiem. Teraz to mnie już nic nie ruszy. Ja wiem, Boże. Na pewno wygram. Na pewno mi się uda. Wszystko jest w porządku. Jezu, ty nie wiesz, co mówisz. Mniej więcej w tą stronę. Tak jak już Piotr chciał po tym, jak powiedział, że jest Mesjaszem, Pan Jezus, to później zaraz potem mówi, kiedy Pan Jezus mu informuje go i uczniów o tym, że będzie wydany i pójdzie na krzyż, to Pan Jezus go, to Piotr go bierze na stronę i mówi, Jezu, Jezu, nie wygłupiaj się. Takich rzeczy nie opowiadaj nam. Nie? I to jest coś podobnego, że ludzkie myślenie, ludzki sposób postrzegania rzeczywistości duchowej. Jezus i diabeł i Bóg wiedzą doskonale, w którym miejscu stoisz. Oni widzą w sferze duchowej, czy jesteś w stanie się oprzeć. Ale diabeł, widzicie, nie może sam działać, tylko jeżeli zostanie zezwolony. I pamiętaj o tym, że jedynym zwycięstwem jest znajomość Boga, który jest Słowem. Jedyne miejsce zwycięstwa to jest to, żebyś wiedział, znał swego Boga. Dlatego patrzcie, my przez od początku, patrzcie, co robimy. Słowo, 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 słowo. Dlaczego? Bo ataki będą następować, a wy musicie być w Słowie, żeby się ostać. I dlatego zobaczcie, w prawdziwy stan człowieka dopiero okazuje się właśnie w tych walkach. Wtedy się dowiadujemy o sobie samym, w którym miejscu stoimy. I wtedy widzimy autentycznie, co się dzieje. I Bóg to dopuszcza, uwaga, żeby nas uświęcić, żebyśmy poszli wyżej. Bo jeżeli nie wygrasz bitew, to jak ci powierzyć większe pole bitwy, kiedy przy małej bitwie przegrywamy? My musimy, i to jest kontrolowane przez Boga, my musimy wiedzieć, jak zwyciężać. Dlatego uczymy się zwyciężać. Każdy z nas przechodzi małe i większe bitwy. Każdy. Dlatego nie ma co się licytować. Kto ma większy, kto ma mniejszy. Bo każdy z nas przechodzi. I słuchajcie, i może być różnie. My możemy krzyczeć jednego dnia, ale co tam, gdzie tam, mnie to nie dotknie. A później się okazuje, bum, leżę, prawie. Ale z łaski Bożej Bóg mnie podnosi. I Bogu dzięki. Bogu dzięki. I to może się każdemu przydarzyć. Ale to jest ku temu, żebyśmy byli mocniejsi. Bóg nas uczy. Uczy zbliżyć się do Boga. Teraz patrzcie, co się dzieje dalej. A więc Piotr jest informowany o tym. Powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dziś kogut, a ty 3 razy wyprzesz się mnie. Jezus doskonale wie. I teraz patrzcie, 35. I rzekł do nich. Co Jezus teraz mówi po tym wszystkim? Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa? Bez torby? I bez sandałów? Oni odpowiedzieli, niczego. Czyli Jezus mówi, innymi słowy tak, jak mnie nie będzie, co wtedy będzie? Czy wam brakowało teraz? I daję im jakby do myślenia. Okej, nie brakowało. Okej, zapamiętajcie. I teraz dalej. Lecz teraz, mówi dalej, 36 werset, kto ma trzos, niech go weźmie. Tak samo torbę. A kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. I 37. Albowiem, a więc z tego powodu, bo powiadam wam, to, co jest napisane, musi się spełnić na mnie. Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do mnie odnosi, dochodzi kresu. Jezus podsumowuje bytność z Nim, praktyczną, a jednocześnie mówi o czymś bardzo ważnym. Sprzedaj wszystko, kup se miecz. I tu nie mowa o naturalnym mieczu, ale o Słowie. Bo tylko nim zwyciężysz. Za wszystko, co masz, kup miecz. To będzie ci potrzebne. Kup miecz. Bo ja odchodzę. Będzie was Duch prowadził. Kup miecz. U tego, kto sprzedaje. Izajasz mówi, jedynym, który sprzedaje, jest Bóg. Kup miecz. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Spójrzmy w Mateuszu. 26 rozdział. Od 36 wersetu będziemy czytać. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i rzekł do uczniów. 26 rozdział Mateusza i 36 werset. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i rzekł do uczniów. Usiądźcie tu, a ja poszedłszy pomodlę się tam. 37. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich, smutna jest dusza moja aż do śmierci. W opisach tego pobytu w Getsemane w innych Ewangeliach będziecie widzieli, że on drżał i że pocił się krwią. To był autentycznie, zewnętrznie było widać, jakie męki wewnętrzne przechodził Pan Jezus. Wojna. Ogromna wojna się zaczęła. I teraz patrz na siebie, kiedy jesteś w sytuacji trudnej i wiesz, że coś będzie, albo jest już. Musisz mieć miecz ze sobą, żeby wygrać. Jeżeli go nie będziesz mieć, to Bóg pokaże ci, że musisz go mieć na drugi raz, bo przegrasz tą bitwę. Tak? Nie zareagujesz w sposób właściwy. I teraz zobaczcie, jak należało reagować. 37. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. 38. Wtedy rzekł do nich, smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Konkretna wskazówka dla nich. Czuwajcie ze mną. Jezus wiedział, co będzie, ale oni nie. Oni mieli tylko jedno zrobić. Zaufać temu Słowu Bożemu, które do nich teraz padło. Czuwaj. Czuwaj. Czuwajcie ze mną. Niestety, jak wiemy, tego nie zrobili. Poczytamy dalej. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami. Ojcze moje, jeśli to możliwe, niech przejdzie z dala ode mnie ten kielich. Lecz nie jak ja, ale jak ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Widzicie? Mieli razem być w czuwaniu. Czym jest czuwanie? Kiedy wiesz, że jest źle, kiedy wiesz, że coś się dzieje, to nie włączamy telewizji dla odpoczynku i relaksu, ale modlitwa. Nigdy nie rób rzeczy według ciała, bo się czuję źle, bo moje ciało drży, bo muszę się odprężyć. No to co? No to telewizja, to albo internet, cokolwiek z tych rzeczy, albo zakupy, nie wiem, co cię odpręża. Jakkolwiek, cieleśnie odpręża oczywiście. Nic z tych rzeczy. Zamknij się w domu, w pokoju. Zamknij się. I po prostu zacznij wołać do Boga. To jest to, co mamy robić. Kiedy przychodzi atak, ty wiesz, że przyszedł, albo już jest. Zamknij się, przebywaj z Panem. Wygraj bitwę. Szukaj miecza, gdzie go masz, z przodu, z tyłu. Wyciągnij w tym pokoju, gdzie go znajdź sobie. Wyciągnij go i walcz. Jezus wiedział o tej bitwie i dlatego zapraszał uczniów. Wiedział, że oni będą tak samo ofiarami, znaczy mogą być ofiarami, tak? Bo w sumie Jezus nie był ofiarą, teraz widzimy to. Natomiast oni się stali ofiarami tego, co Jezus zapowiedział. Tego, co Jezus zapowiedział. Zobaczmy dalej. Więc Jezus woła, Ojcze mój, jeśli to jest możliwe, niech przejdzie z dala ode mnie ten kielich. Patrzcie, jak on się modli. To jest tak trudna rzecz, że on mówi, jeśli tylko jest to możliwe, Ojcze, niech ten kielich mnie ominie. Ale dodaje, ale nie moja wola. To, co na pustyni, nie moja wola. Nie moja wola, słowo, niech się spełni. Jaka jest twoja wola? Prowadzenie ducha. Tylko to, co ty. Ile kosztuje? Nieważne. Ile? To musi być twoja wola. A co robią uczniowie w międzyczasie, wezwani do czujności? Śpią. Potem przyszedłszy do uczniów, zastał ich śpiących, werset 40. Rzekł więc do Piotra, więc jednej godziny nie mieliście siły czuwać ze mną? 41. To powiedział do Piotra, kiedy zastał ich śpiących. A w 41 wersecie po raz drugi mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w doświadczenie. Abyście nie weszli w doświadczenie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Konkretna informacja. Ja wiem, Piotrze, że wy chcecie. Ja wiem, że ty macie, że macie serca dla Boga. Ale wasze ciało jest słabe. Ale ja wam mówię, dzisiaj nie jest czas ulegać ciału. Dzisiaj nie jest czas ulegać ciału. Dzisiaj jest czas wojny. Ty musisz walczyć, żebyś nie wszedł w doświadczenie. Jak ulegniesz ciału, wejdziesz w doświadczenie. To robi już diabeł, to, co zapowiedział. Zaczyna się. I znowu, zbyt lekko, powierzchownie przyjął to Piotr. Ech, Jezu, pewnie tak jak zawsze. No, pomyślał sobie. Jezus to załatwi, zaraz. Ja on się modli. I teraz czytamy dalej. Znów po raz drugi, werset 42. Odszedł Pan Jezus i się modlił. Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich, aby go nie pić, niech się stanie wola Twoja. Zwróćcie uwagę na zmianę modlitwy Pana Jezusa. Zwróćcie uwagę na zmianę. Za pierwszym razem modli się, jeśli to jest możliwe, niech minie mnie ten kielich. Ale za drugim razem mówi, jeśli niemożliwe jest, niech się stanie. Widzicie to? On już wie, że to jest niemożliwe. On już się pogodził. Rozumiecie? On otrzymał zapewnienie od Ojca, tak musi być. Gdyby nie był na modlitwie, to on by był w tym pierwszym miejscu prawdopodobnie. Albo w ogóle by nie był nawet w pierwszym miejscu, gdyby się nie modlił. I by nie był umocniony, nie byłby w pozycji przyjęcia woli Boga. Jezus przyjął wolę Boga. Zwyciężył. Zgodził się, by umrzeć. Bo to było trudne, to było ciężkie. Wziąć ten kielich. Dlatego prosił, niech mnie to minie, jeśli to jest możliwe. Ale później powiedział, że to jest niemożliwe. Niech się staje. Modlitwa się rozwinęła. Został zapewniony, wzmocniony przez aniołów. Bo się modlił. Jego bitwa została wygrana w przeciwieństwie do uczniów. Dlatego uczniowie potrzebowali wstawiennika. Oni nie byli w stanie sami przezwyciężać trudności i okoliczności jeszcze. Oni potrzebowali wstawiennika. I teraz patrzcie dalej. 43. Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących. I znów zastał ich śpiących. Bo oczy ich były ociężałe. Już nic, tu nie mam wskazane, że jeszcze raz z nimi rozmawiał. Zostawiwszy ich, odszedł znowu. I modlił się po raz trzeci, powiedziawszy to samo. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich. Śpicie jeszcze? I odpoczywacie? Oto nadeszła godzina. I Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Jezus skończył ich informować, że mają się modlić. Sprawy się już posuwały szybko. On swoją modlitwę doprowadził do końca. Jednocześnie prowadził, chciał ich pociągnąć za sobą. Oni nie byli w stanie. Zostawił ich. Ale już było za, I jego modlitwa przed tymi wydarzeniami była zapewnieniem, że Bóg zatroszczy się o nich, kiedy on będzie od Piłata do Kajfasza i tak dalej, kiedy będzie na krzyżu i tak dalej, oni się wszyscy rozbiegną. Było wiadome, że Bóg będzie ich trzymał wszystkich, bo już wysłuchał jego modlitwy. Ale to jest dla nich doświadczenie, że tak się nie zwycięża. Tak się nie zwycięża. Jeżeli Bóg wprowadza nas i mówi nam, co mamy robić, mamy to robić. Miecz i modlitwa, słowo i modlitwa. I masz zwycięstwo. I w jakiekolwiek okoliczności są, jakkolwiek trudne, zwyciężysz. Oni tu nie dali rady. Tak? To widzimy. Wstańcie, chodźmy. Oto zbliża się zdrajca. I widzicie, mamy trzy przykłady z Biblii, jak diabeł próbuje atakować lud Boga. I to jest taka lekcja dla nas, żebyśmy przylgnęli do Boga i nie dawali mu miejsca w naszym życiu. Żebyśmy wiedzieli, że jedynie słowo Boga żywe, ten miecz w naszym ręku, w naszych ustach, tak jak z ust Pana Jezusa w Apokalipsie wychodzi miecz ducha, tak w naszym ręku, biorąc pod uwagę tą zbroję z Efezjan, zbroję żołnierza, czyli nas jako wojowników bożych, trzymamy ten miecz w ręku w tym przypadku, tak? Ale to jest też miecz ducha, Słowo Boże. I te obrazy pokazują, że zwycięstwo jest możliwe. Jezus nam jasno pokazuje, że mamy zwyciężać. Jesteśmy powołani do zwycięstwa. Więcej, wszystkie fragmenty w Ewangeliach mówią, że On nam podarował zwycięstwo. Że my zawsze zwyciężamy w Chrystusie. Właśnie, w Chrystusie. Czyli kiedy czerpiemy z Niego, kiedy słyszymy z ducha, kiedy inny głos nie wchodzi między nas, kiedy słabość ciała nie ma dla nas wpływu i głosy ciała, które mówią, zmęczony jestem, ale wiem, że duch i głos ducha jest decydujący. Wszystko inne, co się dzieje na zewnątrz, czy ludzie, czy moje nawet własne ciało, dla mnie nie ma decydującego wpływu. Nauczyłem się. Zrozumiałem, że Duch Boga i ja mamy być jedno. I mówimy, co wiemy. Świadczymy o tym, co widzimy i słyszymy. I panujemy nad wszystkim. W tym samym rozdziale za Nikodemem. Kto przychodzi z góry, panuje nad wszystkim. Jeżeli masz słowa od Boga, jesteś z góry. I w tym momencie ty jesteś panujący. Wtedy sytuacje, które ciebie spotykają, po prostu będą pod twoimi stopami. Wróg, który znajdzie się pod twoimi stopami, ty podepczesz wroga. Dlaczego? Dlatego, że to nie naszą siłą, nie naszą mocą, ale mieczem ducha, słowem żywym, słowem Boga. I nie dasz się zwieść głosom innym, które próbują ci powiedzieć, czy rzeczywiście znaczy to to, co było powiedziane. Po prostu ty wiesz, bo to był Bóg, który ciebie zbudował. Nawet jeżeli to było nauczanie, nawet jak to by było w kościele, ktokolwiek osoba, ale do ciebie mówi Bóg, to jest tylko inspiracja. Ale bezpośrednio przy twoim sercu albo w twoim sercu jest Bóg. On ci tłumaczy to słowo, które jest mówione. I ty doskonale wiesz, jaka jest prawda. I weź to słowo i buduj i następne. Buduj duchowy dom. Buduj duchowy dom. Ile będzie tego słowa, tyle będzie wiary w okolicznościach. Tyle będzie wiary w okolicznościach. Pamiętacie ten z listu do Efezjan 3:17? Nie Chrystus albo by Chrystus zamieszkał przez wiarę w waszych sercach. by Chrystus zamieszkał przez wiarę w waszych sercach, mowa o wierzących, w których Chrystus mieszka. Ale jest tu mowa, że ma mieszkać kompletnie, całkowicie. Mówimy o dojrzałym człowieku w Chrystusie. O tym, którego już nic innego nie powala. Żaden fragment, żadna rzecz, którą diabeł by był w stanie użyć przeciwko tobie, ciebie to nie wzrusza, ponieważ ty masz słowa życia. Ty wziąłeś słowa i pozwoliłeś Bogu budować się. Pozwoliłeś się Bogu budować, dlatego że je masz, jest wiara, po prostu. Chrystus mieszka przez wiarę w twoim sercu. Wpuściłeś Go, masz wiarę. Wpuściłeś słowa, to masz wiarę. Nie musisz się modlić o wiarę, ją masz. Mamy się modlić o objawienie, masz objawienie, jest wiara. Kiedy masz objawienie, masz wiarę. Dlatego musimy wpuszczać. Dlatego trzeba rozważać Pismo powoli i znowu, jeszcze raz. Tak, żebym słyszał głos Ducha, bo wszystko, co ma wartość w tym życiu, to miecz. Ty możesz mieć. Jeżeli go masz, to masz wszystko, bo jesteś zawsze zwycięzcą. Tym mieczem wszystko pokonasz. Wszystko pokonasz. I wtedy jest to mocne chrześcijaństwo. To jest to powołanie, bycie jak Chrystus. To jest to powołanie, że wiesz, że zwyciężasz we wszystkich okolicznościach. Tak jak jest napisane w liście do Kolosa w 3 rozdziale, w wersecie 15, od tego wersetu przeczytam. Kolosan 3:15, od tego wersetu. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy. 3:15. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowi, do którego zostaliście też wezwani w jednym ciele. My nie mamy, słuchajcie, kochani, my nie mamy drżeć, my nie mamy sobie rwać włosów, my nie mamy chodzić w niepokojach, my nie mamy być niespokojni o jutro, my nie mamy się martwić i troszczyć o nasze życie, o nasze rodziny nawet, uwaga, o nasze dzieci. Nie wolno nam tego robić, bo tracimy pokój. My jesteśmy powołani do pokoju. Ty musisz pilnować pokoju, który ci Chrystus dał. Jeśli go masz, masz pokój. Jak go nie masz, nie masz pokoju. I on zamieszkuje w was, jak 3:17 było z Efezjan. Przez wiarę zamieszkuje Chrystus. Dlatego to jest mowa o wierzących, czyli oni już mają Chrystusa, ale tu chodzi o więcej Chrystusa, jakkolwiek byś chciał to widzieć. Tu chodzi, że każda dziedzina jest mu poddana. Wtedy masz pokój. To jest to, że ty zwyciężasz. Ty wiesz, że ty nie nosisz tych spraw sam w życiu. Bóg cię już nauczył. Oddaj mi swoje troski. Czyż Jezus nie powiedział, weź wszyscy utrudzeni, obciążeni, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam odpocznienie. Czyż Jezus to nie powiedział? Kwestia wierzy w to? Odpoczynek to jest przyjście do Niego, zrzucenie tego na Niego, wszystkich trosk. Wszędzie, co cię blokuje, co cię ściąga w dół? Jakie sprawy mogą nas ściągać w dół? Każdy wie zresztą. Jak to pytanie zadaje, to pewnie każdemu coś tam wyskakuje, nie? Dokładnie, oddaj to Chrystusowi. Jak nie wiesz jak, zapytaj się Go. Mówiąc krótko, masz być wolny od tego wszystkiego. To nie może być ciężarem, bo nie wejdziesz w pokój, do którego zostałeś przeznaczony. Bóg musi cię wprowadzić w pokój, jeśli ty masz być uczniem przynoszącym owoce. Te dobre owoce, te pełne owoce, jeżeli chcesz być używanym przez Niego, potężnie, a możesz być. Ale on nie może znowu używać kogoś, kto nie jest w tym miejscu, rozumiemy? Dlatego jest skazane, postawa naszych serc ma ogromne znaczenie. Jacy mamy być? Jest to bardzo ważne. postawa bycia w Nim, w pełni, poddawanie się Mu w każdej sprawie, zrzucanie trosk. Ten świat wrzuca na nas mnóstwo trosk. Sąsiedzi, wszyscy znajomi ze świata, oni siedzą po uszy w troskach. I teraz wystarczy, że z nimi masz kontakt. To nawet jeżeli byłeś na spotkaniu i w spotkaniu zrozumiałeś, ok, zrzucam troski, to będziesz miał z nimi kontakt, oni będą próbowali, duchy tam będące, będą próbowały na was z powrotem to wrzucić. Dlatego musisz wiedzieć, że nie jesteśmy powołani do niepokojów i do trosk. Jeżeli zrzucisz troski i wreszcie zrozumiemy, że Bóg jest zainteresowany działać w naszym życiu, jeśli to zrozumiemy, że nie może działać, jeśli są troski, bo wtedy ja działam troszcząc się. Ale jeżeli ja zrzucę te rzeczy z siebie i powiem, Panie, Ty działaj, będziesz wolnym człowiekiem. I zyskasz coś znacznie więcej. Wpuściłeś Boga. Czyli masz dwóch pracujących w twoim życiu. Do tej pory byłeś tylko sam z troskami, ale kiedy zrzuciłeś troski, to wszedł drugi pomocnik, wszechmogący. Dopiero w tym momencie zaczyna się tak, że tak naprawdę on ci mówi, a weź odpocznij, ja się tym zajmę. Tak to wygląda. Tak długo jak my chcemy sami załatwiać rzeczy, tak długo my martwimy się, troszczymy, wiecie, akcja, czasu nie ma, to i tamto, cały czas zabiegani i tak naprawdę czujemy w duchowo niepokoje. No właśnie, bo nie robimy tego, co Jezus mówi. Nie wierzymy Mu jeszcze, że naprawdę On chce dać nam pokój i do Niego jesteśmy powołani. Na razie my sami to bierzemy i bierzemy i własnymi rękami. No bo jak my tego nie zrobimy, bo świat nas uczy. Jak my tego nie zrobimy, kto za was to zrobi? Bóg? Oczywiście z uśmiechem kpiny. Więc zaczynamy słuchać tych ludzi i znowu klin się wbija między Słowo Boga i nas. Trzeba by na pewno Bóg da radę. Ale właśnie zrzucenie tych trosk. Dlatego Pismo tyle razy mówi, zrzuć troski. Nie martw się. Zacznij, puść mnie, żebym ja mógł działać. Jak długo ty działasz, ja nie mogę działać, mówi Bóg. Jeżeli ty ustąpisz miejsca, zrzucisz to, ja wejdę, a ty se odpoczniesz. Więc tak to działa. Zobaczcie, jeszcze raz, 15 werset. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni, czyli dziękujący. No tak, człowiek, który jest świadomy, że Bóg się wszystkim troszczy, on po prostu dziękuje Mu. On się stał człowiekiem, który jest tak świadomy Boga, że on za wszystko dziękuje. Jest jakiś problem? On mówi, nie, ja nie noszę tego problemu. Panie, proszę o to, niech to się stanie w imieniu Jezusa Chrystusa. A wtedy jest powiedziane, a pokój Chrystusowy, Filipian 4,6, który przewyższa wszelki umysł i tak dalej, będzie gościł i rządził waszymi sercami. Ten człowiek wie, że po co ma biegać 3 godziny, jak wystarczy, że on minutę z Panem powie, o co chodzi, zamknie sprawę i podziękuje mu 2 minutę i ma sprawę załatwioną. A inny musi 3 godziny załatwiać sprawy i nie ma pokoju. Okej, i teraz patrzcie następny werset. Po tym, cośmy czytali. Werset 16. Słowo Chrystusa niech w was zamieszkuje bogato. Słowo Chrystusa, niech was bogato zamieszkuje. Widzicie? Po pokoju, po wezwaniu do pokoju. I mowa o wdzięczności. No, jeżeli masz pokój, to na pewno dziękujesz Bogu. No bo pokój już sam w sobie mówi, że się o nic nie martwisz. Ludzie, którzy nie mają pokoju, właśnie się martwią. Dlatego mają niepokój. Ale my do tego nie jesteśmy powołani. I ci ludzie rzadko dziękują. No ale za co mają dziękować, jak się o wszystko sami troszczą? No to oni w sumie troszczą się, co mają dziękować. To ich siłą zrobili. Ale w momencie, kiedy ty wiesz, że to Bóg jest w twoim życiu aktywny, czasu więcej dlatego masz dla Boga niż dla spraw świata, to się okazuje, że ty ciągle dziękujesz, bo masz za co dziękować, bo twoje modlitwy ciągle jest więcej tych modlitw. Dlatego, że ty wiesz, że Bóg jest obecny i załatwia twoje sprawy. Ty wiesz o tym. A dlaczego? Werset następny właśnie o tym mówi, to co czytaliśmy. Słowo Chrystusa jest wezwanie. Niech was bogato zamieszkuje. Z wszelką mądrością nauczajcie i pouczajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, w łasce, śpiewając Bogu w waszych sercach. To są spotkania nasze, tak? Właśnie, niech słowo jest, niech się porusza. Nie tylko jak sami jesteście, ale jak nas się spotykacie. Amen. Teraz 17. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem. Wszystko w imieniu Pana Jezusa. Dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Wszystko, co działacie. Czyli wszystko jest z pełną świadomością, że kroczę w Bogu, w Jego Słowie, z Nim. To jest życie chrześcijańskie. Bogato. Dobry miecz. W twoim ręku. Ostry. Obusieczny. Mocny. Mocno przelegający do twojej dłoni. Nauczyłeś się go trzymać. Nauczyłeś się nim walczyć. Dlatego masz pokój. Dlatego masz pokój. Dlatego kiedy przychodzą trudne sytuacje, nie ulegasz im. Nauczyłeś się, a jeżeli nawet jeszcze gdzieś coś tam diabeł zamiesza, to dni jego są policzone. Jeżeli ty się zdecydowałeś iść za Bogiem, to będziesz miał coraz mniej bitew, w których będziesz poraniony. Dlatego od początku nauczamy. Dlatego właśnie tak dużo nauczania, bo wiem, że ludzie nie rozumieją, jak na początku zaczynasz te rzeczy, to ludzie mówią, po co, na co? Nawet niektórzy mówią, nudno, albo coś w tym rodzaju. Ale to nie jest tak. To nie jest tak. Wystarczy wejrzeć w święte sprawy Boga, a będziemy rozumieć, że słowo jest decydujące, bo wróg nie śpi. Jak my będziemy spać, on na pewno nie będzie spał. Jeżeli byś nie znał słowa, by ofiar było więcej. A przede wszystkim byś nie doszedł do miejsca użyteczności przez Boga, że Bóg cię może używać. A przecież chcesz, ja tak samo chcę, każdy z nas chce. My musimy stać się dojrzałymi w Chrystusie. Dlatego Bóg czasami dopuszcza małe bitwy, żebyśmy dali radę przy większych. Jeszcze przeczytam jeden fragment z 2 Koryntian, 10 rozdział, od 3 wersetu. 2 Koryntian, 10 rozdział, od 3 wersetu. Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała. Gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała. Lecz jest mocna Bogiem. Oręż naszego bojowania nie jest z ciała. Nic co do ciała. Kompletne zero. Jest mocna Bogiem. Bogiem napełniona. Wypełniona. Nasze uzbrojenie jest wypełnione Bogiem. I jest mocne, jest silne Bogiem. To jest oręż naszego bojowania. Ona jest wypełniona Bogiem, ta zbroja nasza, to uzbrojenie. Jaka dalej? A więc jest mocna Bogiem dla niszczenia twierdz warownych. Widzicie? Są pewne twierdze duchowe, warowne, obwarowane. Często są to rzeczy z naszego dawnego życia. Być może jakieś grzechy, które się zapamiętały nawet w czasie, jak byliśmy chrześcijanami. I się zrobiła z tego twierdza i nie mogę, nie idzie jej pokonać. Wydaje się, Dlatego jest to przyrównane do twierdzy obwarowanej przez wroga, przez diabła. On buduje wokół nas twierdzę i mówi, nie wejdzie tu. Dokładnie to jest ten obraz. Między tobą a Duchem Świętym jest twierdza. On nie może wejść w to. Znaczy, przynajmniej diabeł tak chce. Że właśnie nie wejdzie Bóg do tego miejsca. O nie! Przez wiarę Chrystus, żeby zamieszkał w tobie i w tej dziedzinie. Dlatego ta twierdza próbuje zatrzymać działanie Boga. I patrzcie, co jest napisane. Że oręż naszego bojowania nie jest ciała, lecz jest mocna Bogiem dla niszczenia. Dla niszczenia twierdz warownych. Jak niszcząc? Niszcząc wyrachowania. Albo inaczej przemyślenia. Czyli produkty myślenia. Rozważania, które dają rachunek rozważania. W końcu wiem, rozważyłem sobie, aha, po ludzku to tak. Wyrachowania, przemyślenia i wszelką wyniosłość, czyli coś się podnosi przeciwko poznaniu Boga, podnoszącą się przeciw każdej myśli i poznaniu Boga. A więc te twierdze, jak z nimi walczymy, niszcząc myśli, tymi twierdzami są myśli. Są pewne wyrachowania, coś, co na skutek naszych rozważań fałszywych diabeł w nas włożył, być może z poprzedniego życia jeszcze. Nazywamy to uświęcanie. My potrzebujemy uświęcenia. My musimy wpuścić tam Boga. I są jakieś miejsca, które nie pozwalają. My ciągle nie doświadczamy w tych miejscach Boga. Ciągle jesteśmy jakby przegrani. Dlaczego? Bo jeszcze jest twierdza. Ale Bóg mówi, że właśnie mamy oręż nie według ciała. My ją mamy. Jest to oręż mocna Bogiem. Jest to oręż duchowa, która niszczy te twierdze. A więc masz obietnicę niszczenia tych twierdz. One będą zniszczone, te twierdze. W jaki sposób? Przez to, że one niszczą właśnie te myśli wszystkie, które się podnoszą przeciwko poznaniu Boga. I każdą myśl bierzemy w niewolę pod posłuszeństwo Chrystusowi. Czyli twierdza jest rozbita i wzięta w niewolę. Wszystko, co było, wszystkie myśli, które powodowały, że do tej pory nie było wolności. Jak? Przez Chrystusa, przez myśl Chrystusową, przez prawdę słowa, przez miecz. Ty pokonasz wroga, bo masz miecz, masz od Boga miecz ducha. Jest to moc Bogiem silna. To nie jest według ciała, to jest duchowa broń. Dlatego, kiedy napełniamy się Słowem, kiedy bogato w nas mieszka Słowo Chrystusa, to te myśli się zaczynają uginać, zaczną się kruszyć, zaczyna wszystko padać, wszystko, co wydawało się wielkie i wysokie, wyniosłe, zaczyna po prostu rozwalać się w drobny pył, na prostą drogę dla Chrystusa. Wszystko. I dlatego bądźcie dobrej myśli. Bóg to czyni. Teraz 1 Koryntian, ostatni fragment. 10 też rozdział. 10 rozdział 1 Koryntian. Od wersetu 13. 10 rozdział, werset 13. Doświadczenie nie nawiedziło was jak tylko ludzkie. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was doświadczać ponad posiadaną siłę. Wierny jest Bóg i nie dozwoli doświadczać was ponad posiadaną siłę. Pamiętacie w Ogrójcu, co było? Dokładnie macie tutaj potwierdzenie. Tak, doświadczenie ludzkie. Oni po prostu zasnęli. Duch ochoczy, ale ciało słabe. Doświadczenie nie jest inne jak tylko ludzkie. Tylko macie ludzkie doświadczenia. Ale Bóg jest wierny. I nie dozwoli was doświadczać ponad posiadaną siłę. Widzicie to? Lecz w doświadczeniu równocześnie wskaże wam wyjście, abyście mogli przetrwać, wytrwać. W doświadczeniu wskaże wam wyjście. To jest to, kiedy Jezus przychodzi i mówi, módlcie się. To było wyjście. Gdyby nie było wstawiennika, oni by upadli, ale to była wskazówka, wyjście. Mianowicie modlić się, byście byli wzmocnieni. I konkretnie w modlitwie jest powiedziane później, co masz zrobić, kiedy się modlisz. A więc widzicie, Bóg nie pozwoli was doświadczać ponad posiadaną siłę, a jednocześnie w tym doświadczeniu wskaże wam drogę wyjścia. A więc, słuchajcie, jesteście po stronie zwycięzcy. To chciałem wam powiedzieć. Cokolwiek się dzieje, doświadczenia będą, jak widzicie sami. Ale będziecie zwyciężać. Tylko trzeba ufać Panu i trzeba trwać przy Jego Słowie. Nie pozwalać, żeby cokolwiek się wcisnęło między ciebie a Ducha Świętego. Jesteście Bogiem mocni i tyle, ile Boga jest was, tyle jest chwały, tyle jest Chrystusa i zwycięstwa. A Bóg na pewno chce wam dawać zwycięstwo. I On będzie was uświęcał właśnie przez różne takie sytuacje, przez dopusty, bo zły powie, będzie oskarżał, jak widzicie, oskarżał chłopaków, znaczy 12 apostołów. Ich oskarżał, i zaczął się domagać. Trzeba ich przesiać. I co myślicie, że dzisiaj tego nie robi? Oczywiście, że to robi. Cały czas oskarża i on szuka, gdzie mamy słabe punkty. I wtedy on idzie do Boga i mówi, on nie wykonuje słowa, słyszał. Nie wykonujesz, dawno wiedział o tym, że ma to robić. Nie robi. Dotknij go ten. I wtedy Bóg mówi, okej, muszę dozwolić. Według legalnego prawa. Tak, słyszał, jest odpowiedzialny za to, co słyszał. Okej, zgadza się, nie wykonuje. W związku z czym powinien doświadczyć. Zgadzam się. Ma zezwolone go dotknąć. Ale Bóg mówi tak. Sporusza wstawienników i już plan szatana jest kontrplan. Dla planu szatana jest zrobiony kontrplan. Że ta osoba, która będzie zaatakowana, powstanie. Rozumiecie? I z drugiej strony będzie musiała się nauczyć z tą sprawą, która była zaatakowana, zrobić porządek. Czyli twierdzę warowną wreszcie, która była, wreszcie się jej pozbyć. Ponieważ za każdym razem, jak jej nie usuniemy tej twierdzy, albo ona ponownie będzie budowana przez nas, to będzie szatan wracał, tak, co jakiś czas. Dlatego my musimy pozwolić wziąć ten miecz, kupić za wszystko, co mamy. I po prostu zwalić tą twierdzę w naszych myślach. Tam nic niech nie będzie między nami a Bogiem. Abyśmy mogli być tymi produktywnymi uczniami, którzy przynoszą rzeczywiście owoc Panu, nie? Dlatego jeszcze ostatni, no właśnie, jeszcze jeden fragment z Jozuego. Pierwszy rozdział. I to zapamiętajcie. Pierwszy rozdział, werset 8. Pierwszy rozdział, werset 8. Niech ta księga prawa będzie zawsze, podkreślcie sobie zawsze, na twych ustach. Też chcę podkreślić. Zawsze i na twych ustach. Niech ta księga prawa będzie zawsze na twych ustach. Rozważaj je w dzień i w nocy, aby ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane. Bo tylko wtedy powiedzie ci się, i okaże się twoja roztropność. Tylko wtedy. A więc co? Jozue, mówię do ciebie. Bierz tą księgę. Rozważaj ją dzień i noc. miejną na ustach. Patrzcie, na ustach. Na ustach wypowiadaj. Nie tylko myśl o niej. Zacznij wypowiadać prawdy Boga nad sobą. Kim jesteś? Co ci Bóg dał? Wypowiadaj dziękczynienia Bogu za to, kim cię uczynił. Chwal Boga za to, co robi w swoim życiu. Chwal Boga za wizje, które ci daje. Przez wiarę je przyjmujesz. Kim będziesz? Już dziękuj. Bo Bóg ci to objawia. Nie słuchaj innych głosów. Duch do ciebie mówi. Święty Duch. On ci już wiele rzeczy powiedział. Ty wiesz dokładnie o pewnych rzeczach. Oczywiście ludzie mogą różnie to odebrać, gdybyś im to powiedział. Ale w swoim duchu ty wiesz, że ci Bóg coś powiedział. To trzymaj. To ci Bóg mówił. Trzymaj się tego. Zapisz sobie to. Bo musisz to wspominać przed Bogiem. Dziękując Mu. Musi głos ducha być silniejszy, głośniejszy od wszystkich głosów wokół ciebie, nawet braci i sióstr. Ten głos ducha musi się stać twoim prowadzącym, twoje życie. On musi być tym największym głosem. Ten miecz musi być największy, najbardziej ostry. To jest twój Bóg. To jest twój Bóg, który ci towarzyszy. I który chce ciebie używać. I on ciebie będzie używał. Ponieważ on tego też chce. Może nawet bardziej niż ty. On chce cię używać. Pozwól mu. Ale musisz nauczyć się go słuchać, być mu posłusznym. Dlatego słowo ma być rozważane dzień i noc. Dlatego ile czasu poświęcimy. Dlatego ono musi być w naszych ustach, w modlitwie przed Panem zanoszone. Nie tylko czytane, ale zanoś, mów do Boga. Wspaniałe to jest, Panie. Bóg ciebie wzmocni. Zobaczysz, głos ducha stanie się tak silny, taka tuba będzie, że po prostu megafon, że ty będziesz wiedział, wszyscy będą gadać o jakichś rzeczach, a ty od Boga będziesz słyszał potężny głos, że jest tak. Będziesz po prostu wiedział. O to właśnie chodzi, żeby iść w kierunku takim, żeby jego głos był dominujący. I wtedy ty mówisz, wiemy, co mówimy. Bez względu, czy ci ludzie się śmieją w twarz, czy wątpią, czy podważają, ty patrzysz na nich bez mrugnięcia okiem i mówisz dalej, wiemy, co mówimy. Bo w tobie jest Duch Pana i ty go słyszałeś. I nikomu nie ufasz, tylko jemu. I już miałeś niejedną bitwę pustynną. Już miałeś nie jeden ogrójec Getsemane. I się nauczyłeś walczyć. A każdy z nas musi mieć swoje pustynie i wojnę. Nie jeden z nas musi być jak Adam i Ewa w ogrodzie. I musimy mieć swoje walki. Musimy przez nie przejść. Ale mamy obietnicę, tak jak czytaliśmy. Zwycięstwa. Mamy obietnicę. Bóg jest z nami, słuchajcie. My jesteśmy uczniami. I On zostawił nam pismo. I nam wskazuje drogę zwycięstwa. Głos ducha niech cię prowadzi. Amen.